Cieszę się, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień. Raz w roku mamy taki właśnie dzień, gdzie gdzieś tak szczególnie skupiamy się na tym święcie takim. Jest to Dzień Matki. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich dwóch prawdach, które nam pomogą zrozumieć i zrozumieć w ogóle rolę matki. Więc jest to taki dar macierzyństwa. Wiecie, że macierzyństwo jest darem. To, że kobieta może być mamą, jest to darem. Bóg obdarowuje. Nasze sytuacje tutaj w życiu są różne i są dziwne, straszne, tragiczne i różne inne. Ale dar Boży jest taki sam. Bycie matką to jest zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci. Bycie matką często jest, może to jest takie, czasami taka praca niewdzięczna, czy taka rola nawet niewdzięczna, bo czasami jest tak, że jest niedoceniana ta praca, którą matka wykonuje. I chciałbym dzisiaj, teraz właśnie rozpocząć taką pewną historią. Posłuchajcie tej historii i na pewno będziecie widzieć troszeczkę to, kim matka jest, co ona robi. Żona, kobieta, w domu, w rodzinie. Więc jest to krótka historia z okazji Dnia Matki. Historia ta ma miejsce pewnego dnia po południu, kiedy mężczyzna wraca do domu. Wraca do domu, parkuje swojego pick-upa na podjeździe i od razu zauważa, że jego trójka dzieci w wieku 6, 4 i 3 lat bawią się na zewnątrz w błocie. Są pokryte błotem, cieszą się niezmiernie, bo dla nich to jest żywioł. Patrzy dookoła nich, są na trawniku porozsypywane puste pudełka po płatkach, po śniadaniu, również papierki po cukierkach, po czekoladkach. Patrzy na dom, drzwi są otwarte. Patrzy na żony samochód, drzwi do samochodu są otwarte. I zastanawia się, co tutaj się dzieje. Wbiegł szybko do domu. Kiedy wbiegł do domu, zauważył, że tam jeszcze większy bałagan jest, aniżeli na zewnątrz. Patrzy dookoła, jest lampa, która jest przewrócona, rozbita, żarówka, telewizor jest włączony na całą parę, jakaś bajka leci. Patrzy na swój ulubiony fotel, a na fotelu jest rozsypany cukier. Wokół tego fotela szaleje pies, który już się tak najadł tego cukru, że mu piana z pyska leci. Patrzy, zachodzi do kuchni, a w kuchni rozwalony dzbanek po jakimś soku czy kompocie. Patrzy do zlewu, naczynia nie są zrobione, naczynia wypełniają zlew. Popatrzył na lodówkę, drzwi lodówki są otworzone, już pies się dobrał do pewnych rzeczy w lodówce i pomyślał, co to się dzisiaj tutaj stało. Więc szybko pobiegł do góry, oczywiście omijając inne sterty ubrań i zabawek. Wpada na górę, otwiera drzwi do sypialni, a patrzy, a jego żona leży w łóżku jeszcze w piżamie i czyta swoją ulubioną książkę. Patrzy na nią, ona się odwróciła, uśmiechnęła się do niego i zapytała się, kochanie, jak ci dzień dzisiaj poszedł? On popatrzył na nią i mówi, nawet jej nie odpowiedział, tylko mówi, co się dzisiaj tutaj stało? Uśmiechnęła się ponownie i odpowiedziała mu, no cóż, wiesz, jak każdego dnia wracasz do domu z pracy i pytasz mnie, co u licha dzisiaj zrobiłaś? Popatrzyła na niego i powiedziała, no właśnie, dzisiaj tego nie zrobiłam. Tak wiele matki robią, tak wiele żony robią, które są może niezauważane, a które może widzimy, tylko nie doceniamy na co dzień. Takie rzeczy, o których teraz tutaj powiedziałem. To są podstawowe rzeczy, które oczywiście gdzieś tam oczekujemy, czy w małżeństwie jest oczekiwane, to jedno od drugiego, no ty masz taką rolę, ja mam taką rolę, ja to robię, ty robisz to i się umawiamy i to robimy, ale tak naprawdę to gdyby gdzieś tam te role były, gdzieś tam nagle byśmy zostawili nasze odpowiedzialności, to byśmy na pewno zauważyli, tak jak to ten człowiek zauważył, kiedy wrócił do domu. George Washington był pierwszym prezydentem w Stanach Zjednoczonych i on powiedział takie słowa o swojej matce. Mówi tak: wszystko, kim jestem, zawdzięczam mojej matce. Cały swój sukces w tym życiu przypisuję wychowaniu moralnemu, intelektualnemu i fizycznemu, które od niej otrzymałem. Zauważcie, taki człowiek. I tak się wypowiedział o swojej mamie. Również 16. prezydent Abraham Lincoln powiedział coś takiego. Piękne słowa. Pamiętam modlitwy mojej matki, które zawsze szły za mną, przylgnęły do mnie przez całe życie. Wszystko, czym jestem lub mam nadzieję być, zawdzięczam mojej, powiedział takie piękne słowa, aniołowej matce. Kiedy byłem małym chłopcem, pamiętam, oglądałem komedię, w której występował, się nazywa Charles Chaplin, czy Charlie Chaplin. Nie wiem, czy oglądaliście. Charlie Chaplin, zawodowy aktor, naprawdę. Już dzisiaj może nie jest taki popularny, bo gdzieś tam inny humor zapanował, ale pamiętam, go oglądałem. On takie słowa wypowiedział o swojej matce. Mówi tak: wydaje mi się, że moja mama była najwspanialszą kobietą, jaką kiedykolwiek znałem. Od tamtej pory spotkałem wielu ludzi na tym świecie, ale nigdy nie spotkałem kobiety bardziej wyrafinowanej niż moja matka. Jeśli cokolwiek osiągnąłem w życiu, to jest jej zasługa. Tak powiedział. Pewien taki kaznodzieja też, Charles Spurgeon, powiedział coś takiego: nie potrafię nawet wyrazić, ile zawdzięczam słowom mojej dobrej matki. Żadne księgi świata nie są w stanie zawrzeć jej Bożego wpływu na moje życie. Historia, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali, jest zawarta w Starym Testamencie. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie do Księgi Wyjścia, druga Mojżeszowa. Księga Wyjścia, drugi rozdział. Księga Wyjścia, drugi rozdział. Jest tam historia, która opowiada o pewnej rodzinie, tak? O sytuacji nie tylko rodziny, ale również sytuacji narodu. Może przeczytajmy i chciałbym się dzisiaj podzielić dwoma takimi prawdami z tej historii, jeżeli chodzi o matki. Czytamy tak. W tym czasie pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z tego samego rodu. Kobieta ta urodziła syna i widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego go ukrywała. I to nie był tylko ten powód, że był piękny, że był szczególny, ale był jeszcze inny powód, z jakiego ona go ukrywała przez 3 miesiące. Werset 3. Potem jednak nie była już w stanie go chronić. Sporządziła więc z myślą o nim koszyk z trzciny papirusowej, uszczelniła go smołą i żywicą, włożyła do niego dziecko i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu. Jego siostra natomiast przyczaiła się w pewnej odległości, aby obserwować dalszy bieg wydarzeń, co to się będzie działo. Wtedy akurat zeszła nad rzekę córka Faraona. Przyszła wykąpać się w Nilu. Jej służące spacerowały po brzegu, wtem wśród sitowia zobaczyła koszyk. Posłała niewolnicę: przynieś mi ten koszyk. A gdy ona otworzyła, zobaczyła dziecko, chłopczyk. Płakał. Zdjęła ją litość. To jedno z dzieci hebrajskich powiedziała. Wówczas siostra dziecka podeszła i zapytała córkę Faraona, czy mam pójść i zawołać ci jakąś kobietę, mamkę spośród Hebrajek, aby karmiła ci to dziecko. Idź, zgodziła się córka Faraona, dziewczyna poszła i zawołała matkę chłopca. Weź to dziecko, poleciła jej córka Faraona, wykarm mi je, a ja ci za to zapłacę. Kobieta wzięła więc chłopca i wykarmiła go. Werset 10. Kiedy chłopiec podrósł, matka przyprowadziła go do córki Faraona, a ta przyjęła go za syna. Nadała mu też imię Mojżesz, bo jak wspomniała, wyciągnęła go z wody. W tych czasach ucisku, gdy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Kochani, zanim przejdziemy dalej, w tym szczególnym dniu chcemy uhonorować kobiety, matki, i chcemy uhonorować to niezwykłe oddanie, które one nam w życiu okazują. Wierzę, że matki są szczególnie wyposażone do tego, żeby się opiekować dziećmi. Są przygotowane do kształtowania tych dzieci, do formowania ich. One są tak przygotowane, jak nikt inny nie jest. I pozwólcie, że troszeczkę opiszę tutaj, co się dzieje w tej historii, bo troszeczkę przed i może po. Czytamy, że matka tego dziecka, ona go urodziła, trzymała go przez 3 miesiące, bo mogła jeszcze go chować i później zbudowała koszyk, uszczelniła żywicą i smołą i puściła go po prostu tak nad rzeką. Dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Się wszystko wydarzyło tylko dlatego i dla młodych ludzi chcę też wam powiedzieć, że będę miał dla was nagrodę. Musicie słuchać i myślę, że będzie dobra nagroda Starbucksa, karta. Więc co się wydarzyło w Izraelu, to było to, że przez jakiś czas Izraelici byli w Egipcie. Było im dobrze jeszcze za czasów Józefa. Pamiętacie tę historię? Kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym. I kiedy Józef był drugą najważniejszą osobą w Egipcie dla Izraela, dla Żydów, się bardzo dobrze tam powodziło. Później faraonowie się zaczęli zmieniać i Izrael zaczął rosnąć liczebnie i też w sile. I wyobraźcie sobie, że ci faraonowie się zaczęli czuć niewygodnie. I ten akuratnie faraon wydał rozkaz, zawołał położne i powiedział tak: kiedy będziecie szły do porodu, to upewnijcie się, że jeżeli się urodzi dziewczynka, to może żyć, a jeżeli się urodzi chłopczyk, to macie go zabić. Więc te położne, Biblia mówi, że te położne poszły od faraona, ale nie robiły tego, co on od nich żądał. Więc dzieci się rodziły i tak nawet się urodził Mojżesz, tak? Więc Biblia mówi, że one się bały Boga i dlatego nie zabijały tych chłopców. A kiedy faraon się je zapytał, dlaczego one, kiedy on się dowiedział, że one nie wypełniały jego rozkazu, bardzo się rozgniewał, zdenerwował, zapytał się ich, dlaczego nie posłuchały i nie zabiły chłopców. I Biblia mówi, że one właśnie bały się Boga, ale powiedziały dla faraona, że hebrajskie kobiety są żywotniejsze i rodzą dzieci tak szybko, że my nie możemy tam dotrzeć na czas. Wyobraźcie sobie. Taką bajkę jemu puściły. I faraon dalej trzyma się tego, że chłopcy mają zginąć. matka rodzi tutaj syna i teraz ukrywa go przez 3 miesiące. I później pisze, że już nie mogła go chronić. Dlaczego? Dlatego, że już 3-miesięczne czy 4-miesięczne dziecko już zaczyna więcej i krzyczeć, i płakać, i się śmiać, i gdzieś tam jakieś po prostu robić zamęt w rodzinie. Jest to normalne. I było tak, że nie mogła już jego ukrywać. I była zmuszona... Słuchajcie, jest to niesamowite... Jest to niesamowicie ciężkie, że ta kobieta i wiele innych, ona była zmuszona do tego, żeby zbudować koszyk, uszczelnić i zostawić go, słuchajcie, i zostawić go nad brzegiem Nilu. Niesamowite. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy, kiedy spojrzymy na to dziecko, co się dzieje. Zauważcie, że to dziecko w ogóle przychodzi na świat w czasach bardzo, bardzo niebezpiecznych. To dziecko, przychodząc na świat, łamało już prawo, bo ono nie miało prawo się narodzić, czy nie miało prawo żyć. To, że się narodził, to się narodził, ale nie miał prawa żyć. On się rodzi w takich właśnie czasach. Nie były to łatwe czasy dla rodziców. Nie były to łatwe czasy dla Amrama i Jochebed, która była matką Mojżesza. Więc Jochebed przechodziła przez niesamowicie trudne czasy. W tych niebezpiecznych czasach Jochebed była przykładem i jest przykładem dzisiaj dla kobiet, dla rodziców, dla matek, tego, że kiedy jesteś posłuszna Bogu we wszystkim, jeżeli będziesz wierna swojemu powołaniu, matczynemu powołaniu, Bóg się tobą zaopiekuje i się zaopiekuje twoim dzieckiem. I ciekawa historia. Dzisiaj może ty jesteś w trudnej sytuacji. Każda rodzina jest w innej sytuacji, każda rodzina jest inna i chcę, żebyście wiedzieli, czy wiedziały, że Bóg czuwa nad tobą w bardzo taki szczególny sposób. Bóg, tak jak powiedziałem na początku, Bóg wybiera i Bóg powołuje kobiety, żeby były matkami. Wyposaża je. Więc po pierwsze, pierwszą prawdą jest to, że masz powołanie, by być matką. Masz powołanie, żeby być matką. I w tym fragmencie widzimy, mogę to tak opisać, różne rodzaje matek. Pierwszym rodzajem jest biologiczna matka. Matka, która urodziła tutaj to dziecko. Jochebed była biologiczną matką, była rodzicielką, była tą, która urodziła dziecko. Mojżesza urodziła. Więc urodziła go i miała się nim opiekować. I tak by było za normalnych czasów, ale to nie były normalne czasy. To nie były czasy, gdzie po prostu matka mogła wychować sobie syna. To nie były. Kobieta ta urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Ona musiała go ukrywać. To nie były normalne czasy. Każde dziecko ma matkę, biologiczną matkę, która nas urodziła. I ta historia jest niesamowita, bo widzimy, że ona tutaj była zmuszona do tego, żeby oddać, żeby zostawić to dziecko. Niesamowite. Dzisiaj jest tak wiele sytuacji, jest tak wiele matek, rodzin, które z różnych powodów zostawiają dzieci, czy przekazują dzieci. Ona tutaj miała przywilej tego, żeby być matką i to, co chciała robić, nie było jej dane. Musiała zbudować ten koszyk i zostawić to dziecko na brzegu Nilu. Ale wiecie, że Bóg może obrócić każdą niemożliwą, tragiczną, smutną i ciężką sytuację w coś pięknego. Biblia mówi, że wszystko działa ku dobremu. We wszystkim Bóg działa ku dobremu. Pewnych rzeczy nie możemy zrozumieć i na pewne rzeczy nie mamy w ogóle odpowiedzi. Najmądrzejsi ludzie na świecie nie będą w stanie odpowiedzieć nam na pewne rzeczy. Dlaczego jest tak, a dlaczego nie jest inaczej? Są pewne rzeczy, których nie rozumiemy. Wiemy, że nasze poznanie jest tutaj cząstkowe. Dopiero w niebie będziemy mieli pełne poznanie. Więc widzimy tutaj pewną historię. Chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na te wersety, że Jochebed musiała zostawić swoje dziecko, ale za chwilę to dziecko było jej przywrócone, było jej z powrotem dane. Więc widzimy, że Bóg może naprawdę obrócić sytuację tragiczną, smutną i niemożliwą w coś pięknego. Po jakimś czasie Biblia mówi, że ten chłopiec już był starszy, ale zanim był starszy, to było coś takiego, że oczywiście czytaliśmy, że Mojżesza siostra patrzyła z daleka, kiedy ta księżniczka, córka Faraona wzięła go, otworzyła ten koszyczek, a tam jest dziecko. Niesamowite, że w tym momencie ona podeszła do tej córki Faraona i od razu zadała takie jej pytanie, czy chciałabyś, żebym znalazła kogoś, jakąś kobietę, mamkę, żeby się zająć, żeby wykarmić ci to dziecko? Teraz kilka rzeczy tutaj się dzieje i musimy zauważyć, że po pierwsze córka Faraona nie zareagowała negatywnie na znalezienie tego dziecka, bo ona bardzo łatwo mogła się zachować tak, no jest takie prawo, mój ojciec dał takie zarządzenie i zawołać, straż, chodźcie tutaj, znalazłam dziecko. Ona tego nie zrobiła, a wręcz za chwilę też będziemy czytać, że coś w jej sercu powstało. I za chwilę chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na matkę, która się staje matką przez adopcję. Jest to coś pięknego. Myślę, że w kościołach nie za dużo się o tym mówi, a jest to niesamowicie ważne. Temat adopcji. My wiemy, że jesteśmy zaadoptowani, że w Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy zaadoptowani, jesteśmy Jego dziećmi. I teraz, kiedy jest ta scena nad Nilem, córka Faraona podejmuje decyzję, siostra Mojżesza, on w sumie jeszcze nie był Mojżeszem, tego dziecka, przychodzi i mówi, czy chciałabyś, żebym ci znalazła jakąś kobietę, która ci to dziecko wykarmi? Ona od razu mówi tak. Zrób to. Więc ona mówi, no dobrze, pójdę i znajdę jakąś kobietę. Ale ona poszła i nie znalazła jakiejś tam kobiety, tylko wiedziała, kogo ma przyprowadzić i znalazła, nie znalazła, tylko poszła po matkę. Więc ta matka przychodzi i zauważcie, ta matka nagle ma drugą szansę. Ona ma drugą szansę i nie tylko ona zaczyna wykarmiać to dziecko i się tym dzieckiem opiekować, ale kochani, w czasach, kiedy im tak dużo, tak bardzo brakowało rzeczy i też wiem, że brakowało im pokarmu, jedzenia i było im bardzo ciężko, bo byli w niewoli, teraz córka Faraona gwarantuje dobrobyt dla tej rodziny i dla tego dziecka, bo mówi, że ja ci jeszcze za to zapłacę. Idź go, wykarm, a ja ci jeszcze za to zapłacę. Kochani, Bóg niemożliwą sytuację może obrócić w coś pięknego. Oni jeszcze tego nie rozumieli, ale Bóg przygotowywał już przyszłość. Przygotowywał siebie, przygotowywał Mojżesza, przygotowywał naród już na przyszłość. Więc to jest zwróciliśmy uwagę na Jochebed i to jest matka, która urodziła to dziecko. Teraz zwróćmy uwagę na osobę, która stała się matką poprzez adopcję, która jest to córka Faraona. Więc z jakiegoś Bożego powodu ta córka Faraona, jeszcze raz podkreślam to, jej serce nie było objęte, nie było zimne i nie było objęte jakąś obojętnością do tego, co znalazła w tym koszyku, bo bardzo łatwo mogła to zrobić. Bardzo łatwo, bo przecież ona jeszcze powiedziała, to jest dziecko hebrajskie. Bardzo łatwo mogła się pozbyć, mogła nawet nie myśleć, o co tutaj z tym będę robić. Ale w niej obudził się pewien taki macierzyński instynkt, który nie pozwolił jej nic innego zrobić, jak tylko zadbać o to dziecko. Werset 6. A gdy go otworzyła, czyli ten ten koszyk, zobaczyła dziecko, chłopczyk, płakał, zdjęła ją litość. To jedno z dzieci hebrajskich powiedziała: wiem, że nie zdjęła ją tylko litość, ale objęła ją również, objęła ją miłość, objęła ją gdzieś opieka, chciała się zaopiekować. Wierzę, że Bóg wyposaża kobiety, aby były matkami. Z różnych powodów niektóre kobiety nie mogą urodzić dzieci, ale wiem, że nadal mają matczyny instynkt, mają dary, o których za chwilę też będziemy mówić, a Bóg w swojej naprawdę wielkiej łasce umożliwia kobietom, które tak bardzo tego pragną, aby stały się matkami. Werset 10, posłuchajcie, jest to pierwszy, myślę, obraz adopcji w Biblii. I jest to niesamowicie piękne. Jeszcze raz przeczytamy go. Kiedy chłopiec podrósł, matka przyprowadziła go do córki Faraona, a ta przyjęła go za syna. Nadała mu też imię Mojżesz, bo jak wspomniała, wyciągnęła go z wody. Tak wiele rzeczy tutaj nie rozumiemy, czy nie wiemy, ale wiemy jedno, że gdzieś tam te kobiety miały jakieś porozumienie. One były w jakimś porozumieniu. Matka przyprowadza swojego syna i oddaje go dla córki Faraona, a ona go adoptuje jako syna. Tylko przypuszczam, że nie miała wyjścia, musiała to zrobić, bo gdyby nie zrobiła, no to oczywiście Faraon by nie miał problemu, żeby się pozbyć tego dziecka. I tak jak mówię, adopcja jest czymś naprawdę pięknym i wiem, że jest rzeczą Bożą. W liście Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset, są jedne z najpiękniejszych słów, które naprawdę obejmują to, kim my jesteśmy, czy kim powinniśmy być jako dzieci Boże. Posłuchajcie, w ocenie Boga Ojca, jeżeli chcesz być osobą pobożną, w ocenie Boga Ojca, posłuchajcie, co tutaj pisze Jakuba, 1:27, czystą i nieskazitelną pobożnością. Czystą i nieskazitelną pobożnością. W ocenie Boga Ojca, i za chwilę przeczytamy resztę tych słów, ale nie mówi tutaj, to jest chodzenie do kościoła. To jest zachowywanie się jak chrześcijanin. To jest gdzieś tam robienie gdzieś tam pewnych obrządków chrześcijańskich. Nie, posłuchajcie, czystą i nieskazitelną pobożnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku. Niesamowite słowa. Wierzę, że ciało Chrystusa, Kościół, ma się troszczyć o wdowy, o sieroty. Jednym ze sposobów, w jaki Kościół może się troszczyć, to jest też, może się troszczyć poprzez adopcję, rodziny, małżeństwa. My też mamy wiele przyjaciół, którzy właśnie uczynili ten niesamowity krok adopcji. Kiedy możesz stworzyć dom, stworzyć warunki dla dziecka i dla tego dziecka to jest wszystko. To jest zmiana w ogóle świata. Kiedy dziecko może żyć w bogobojnym domu, w domu, który kocha Boga. Nie wiem dlaczego, ale już od jakiegoś czasu tkwi to w moim sercu. I chcę powiedzieć, że żeby to było jasne, że wiem, że Kościół globalnie i lokalnie robi wszystko, co może, żeby się zaopiekować wdowami. Tak Biblia mówi. Ale wiem, że zdecydowanie więcej możemy zrobić, jeżeli chodzi o opiekę nad sierotami. Żeby się zaopiekować, żeby stworzyć warunki. Jest to Boże piękne i jest to takie doskonałe. Po trzecie, jest trzeci rodzaj matki i czytamy, że jest matka, która urodziła, jest matka, która objęła później syna tego, ale jest też trzeci rodzaj matki, są to takie osoby, które mają wpływ, duchowy wpływ na rodziny, na osoby, na osoby indywidualne i może znasz takie osoby w swoim życiu. Ja wiem, widziałem wiele razy w kościołach, w zborach, w społecznościach. Są to osoby, które nie są koniecznie wyznaczane gdzieś tam przez radę zboru czy przez pastora na gdzieś tam pozycję matki duchowej, ale to są osoby, które po prostu są, mają wpływ, duchowy wpływ i stają się duchowymi matkami w Królestwie Bożym. Takie kobiety są absolutnie bezcenne dla Kościoła i dla społeczeństwa. Po drugie, pierwszą prawdą jest, że Bóg cię powołał, żeby być matką. Po drugie, masz wyjątkowe dary jako matka. Wiecie, że są różne dary. Są różne dary. Jednym z takich darów może być na przykład karta Starbucksa, nie? I karta Starbucksa jest darem takim jednorazowym. No, chociaż może za tydzień, dwa możecie więcej takich kart zdobyć, ale jest to taki rodzaj daru, że dostajesz, idziesz, wydajesz i już tego nie masz. Ta karta, nawet jak ją posiadasz, zobaczcie, ta karta wygląda tak samo przed tym, jak wydasz te pieniążki, które są na tej karcie. Ta karta tak samo wygląda i nawet tyle samo waży po tym, jak wydasz te pieniądze z tej karty. Ale to są dary takie po prostu tymczasowe, chwilowe. Więc żeby dać ten dar dla kogoś dzisiaj, czy pamiętacie imię matki Mojżesza? Wiedzieliście, że to będzie pytaniem, tak? Chciałem trudniejsze dać, jak się nazywa ojciec matki, ojciec Mojżesza, ale łatwiej, bo na pierwszym nabożeństwie z ojcem nie wyszło, nikt nie podał. Pamiętacie, jak się nazywa? Kto pamięta, jak się nazywa matka Mojżesza? Nikt nie chce karty? No co jest? Nikt nie chce karty, ale jest, no. Takiego daru. No to może obniżymy poprzeczkę. Może, czy pamiętacie, ile matka Mojżesza ukrywała go?
3 miesiące.
3 miesiące, o, no dobra. Dobra, zaraz po nabożeństwie dostaniesz. Brawo, brawo, brawo. Super, pięknie. Więc to są takie dary jednorazowe. Takie dary, co na przykład dostaniesz na święta czy na urodziny, to są takie dary jednorazowe. One przemijają. Ale są pewne dary, które są darami na całe życie. Że taki dar, Bóg obdarza matkę, kobietę takim właśnie darem, który wierzę, że każda kobieta ma. Każda kobieta ma i kiedy Bóg pobudza te dary w ich sercach, one się stają piękne i stają się niesamowite. Pierwszym takim darem to jest miłość i opieka. Matka czy matki są wyjątkowo wyposażone, aby kochać i troszczyć się o dzieci. Nikt inny nie jest tak wyposażony właśnie jak matki. Drugim takim darem jest poświęcenie. Poświęcenie jest czymś takim, że rodzice czy matka jest bezinteresowna. Rodzice są bezinteresowni, oni się poświęcają. W piątek na młodzieżowym mówiliśmy o tym, że mamy szanować ojca i matkę. Jak to robić? Też o tym, żeśmy mówili. Ale mówiliśmy o tym i podkreślaliśmy, że ta relacja rodziców i dzieci polega na tym, posłuchajcie, bo to jest prawda, polega na tym, że rodzice dają, a dzieci biorą. Polega na tym, że rodzice z siebie dają, a dzieci biorą. I tak ma być. I to jest odpowiednie, to jest dobre. Nawet nie przejdzie przez myśl dla rodzica, żeby pomyśleć, jak ja tutaj mogę moje dzieci oskubać czegoś, nie? Coś, jak ja mogę zyskać. taki czas może przyjść. Później, kiedy dziecko dorasta, ma swoją rodzinę, po jakimś czasie gdzieś tam dziecko też zaczyna dawać, rodzice zaczynają brać, a już całkiem później dziecko z siebie daje, a rodzice przyjmują. I jest to normalne, ale na samym początku rodzic daje, a dziecko bierze i jest to normalne. I to poświęcenie, taki rodzic, taka matka, ona się dwa razy nie zastanawia, ona wszystko odda dla rodziny, dla dziecka. Po trzecie, matka ma taki dar nauki czy instrukcji. Przypowieści Salomona, 1:8. Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauki swojej matki. Nie porzucaj nauki swojej matki. Matka jest w stanie dać instrukcję na życie, nauczyć. I to niekoniecznie jest instrukcja gdzieś tam, czy nauka tylko teoretyczna, tylko teorii, ale taka matka, taka żona, taka kobieta, ona uczy całą rodzinę, swoje dzieci, swoim zachowaniem, swoim sercem, swoją codziennością. Po czwarte, już tym będę kończył, będę zakończać, jest to czwartym takim darem jest ochrona. Taka matka, taka żona, kobieta potrafi ochronić to, co jest jej. Tak? I może ci się wydaje, że nie jesteś gdzieś tam przystosowana do tego, żeby ochronić, żeby dać ochronę czy obronić. Jesteś i to jesteś świetnie do tego przystosowana, czy rodzice. Nie wiem, teraz jest wiosna, piękna wiosna już w końcu. I kiedy sprawdzałem pogodę na The Weather Network, pokazało się takie wideo, gęsi kanadyjskie, które atakują ludzi. Nie wiem, czy widzieliście. Nie? Jejku. Słuchajcie, ludzie w golfa grają, faceci, mężczyźni i nagle, ni stąd, ni zowąd, taka kanadyjska gęś leci, atakuje, dziobie i w ogóle się nie boi, po prostu atakuje. I do czego później też tam ludzie doszli, że musieli podejść za blisko do gniazda. Ona wtedy atakuje, bo ma ten instynkt obronny, ona chce bronić. Musicie to znaleźć. Słuchajcie, gościu z tymi kijami do golfa ucieka, przewraca się, te kije lecą i ta gęś za nim. Nie? Jest to taki instynkt obronny. Również na przykład mama niedźwiedź. Spróbuj coś zrobić i podejść do tych niedźwiadków. Zobaczysz, jak ona się zachowa. I może jesteś dzisiaj, też oglądasz nas i myślisz, no ja taka nie jestem. Pomyśl sobie, jakie uczucia się w tobie wzbudzają, kiedy jest potencjał, że stanie się jakaś krzywda twojemu dziecku. Pomyśl sobie, jakie uczucia w tobie wzrastają, jeżeli wiesz, że jakaś krzywda może potencjalnie się stać w twojej rodzinie. Jesteś gotowa bronić. Jesteś gotowa zrobić wszystko. I tak właśnie wyposażył cię Bóg. Bóg ci daje te właśnie dary. Jest to niesamowite. Moglibyśmy długo mówić na ten temat, ale zakończam. W tym wyjątkowym dniu oddajemy szacunek matkom. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki wam, dzięki naszym matkom. Wiele wam zawdzięczamy i myślę, że to jest taki dług, którego nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Nie jest to możliwe. Więc zakończam słowami, niech was Pan błogosławi i niech was strzeże. Nie poddawajcie się. Bądźcie silne, a Bóg może obrócić twoją sytuację, sytuacji ciężkiej, tragicznej, smutnej, może beznadziejnej, można by powiedzieć, na sytuację dobrą i piękną. Mogę was poprosić o jedną pieśń, zaśpiewamy i zakończymy tą pieśnią, ale John Calvin powiedział tak. Najszlachetniejszym powołaniem na świecie jest powołanie matki. Ta, która wyposaża rodzinę w bojących się Boga synów i córki, których nieśmiertelne dusze będą wywierać wpływ przez pokolenia czy przez wieki, długo po wyblaknięciu obrazów, po wyczerpaniu się książek, ona zawsze będzie zasługiwała na najwyższy szacunek, jaki człowiek jej może dać. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzień. Panie, modlę się o wszystkie kobiety, o wszystkie matki, które, Panie, dzisiaj obchodzą ten swój dzień, Dzień Matki. Ale Panie, my chcemy je szanować nie tylko w ten dzień, ale chcemy je szanować codziennie. Panie, chcemy pamiętać, żeby je szanować, żeby uhonorować. Panie, wiem, że możemy uhonorować je własnym życiem, tak jak żyje, takie decyzje, jakie podejmuje, dlatego że, Ojcze, my jesteśmy tym, kim jesteśmy, tylko z powodu naszych mam. Ojcze, proszę Cię o mądrość, o siłę, o zdrowie, o to, Panie, abyś je trzymał w swoim ręku. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyposażaj. Dzięki Ci za to. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, tylko jeszcze chcę nawiązać do tego, o co modliliśmy się, żebyśmy się modlili o pastora Mirka Muszczyńskiego, który jest w szpitalu. I tak naprawdę ciężko przechodzi ten wirus, koronawirusa. I jest pod tlenem, jest w Opolu. Był zabrany karetką. I módlcie się też o jego mamę, która ma 87 lat i dzięki Bogu, kiedy test był robiony, ona jest zdrowa. Jest pięknie. Ale żeby Bóg się nią też zaopiekował teraz, podczas tego naprawdę trudnego czasu. Módlmy się o niego, znacie go bardzo dobrze i trzymajmy go w swoich modlitwach. Niech was Bóg błogosławi. Wszystkim matkom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Jesteście kochane, kochamy was i szanujemy. Amen.